Czcigodni bracia kapłani z księdzem proboszczem, kanonikiem Wiesławem, z księdzem dziekanem miejscowym, z księdzem prałatem Romanem, wieloletnim waszym proboszczem, z księdzem prałatem Bernardem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Martyrium, które działa na rzecz sanktuarium w Pratulinie i stawia sobie za cel propagowanie i utrwalanie dziedzictwa unitów podlaskich, wszyscy księża, droga młodzieży, szanowni państwo, przedstawiciele władz samorządowych, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Dzisiaj Kościół daje nam pod rozwagę takie szczególne teksty Pisma Świętego. Pierwsze czytanie mówi o prośbie skierowanej ze strony starszyzny Izraela do Samuela, aby ustanowił króla w Izraelu. Jak słyszeliśmy, Samuel w pierwszym momencie odbiera to jako żądanie czegoś, co jest sprzeczne z wolą Pana Boga, bo przecież królem w Izraelu był Bóg. A tymczasem starszyzna, jakby zapatrzona w przykład narodów sąsiednich, ościennych, zwraca się o ustanowienie królem jakiegoś człowieka. Ale wobec tego żądania Samuel, radząc się Pana Boga, ostatecznie przystaje na ich prośbę i z czasem ustanawia króla. Można powiedzieć, zaczyna się w historii narodu wybranego okres monarchii. Tutaj panowie w tych strojach szlacheckich z dawnych wieków, z historii naszej ojczyzny, też jakby przywołują na pamięć ten czas, kiedy Polska była monarchią, kiedy w Polsce rządził król. Tutaj cały czas człowiek, który jest wyniesiony na tak wysokie urzędy, musi pamiętać, że swoje powinności, swoją rolę ma traktować w charakterze służby. My wiemy, że i w Izraelu różni byli królowie, i w Polsce różni byli królowie. Jedni wypełniali swoje zadania ofiarnie i prowadzili naród prostą drogą wierności Bogu i troski o ludzi, ale byli też tacy, którzy bardziej myśleli o sobie niż o narodzie, któremu mieli służyć. My wszyscy, tak jak przypomina nam teologia, mamy królować wraz z Chrystusem, ale jest to królowanie szczególne, specyficzne. Chrystus zakrólował, czyli nabył władzę nad światem, nad nami, wtedy, kiedy zawisł na krzyżu, kiedy z miłości ofiarował swoje życie. A więc krzyż jest tronem Chrystusa. Jest to władza niepodobna do tych, za którymi goni się w świecie. Dzisiaj mamy okazję, by uświadomić sobie to na nowo, że Chrystus ma odgrywać w naszym życiu pierwszorzędną rolę. Ten, który ma w sobie moc ogromnie potrzebną człowiekowi, nieodzowną do tego, by nasze życie zostało wyzwolone z więzów śmierci i by nasze życie stało się sensowne. Mamy w Ewangelii znaną nam dobrze opowieść, jak to ludzie niosą człowieka sparaliżowanego do Jezusa, ale z powodu tłumu, jaki go otaczał, nie mogą z tym chorym przedostać się przed jego oblicze, dlatego wpadają na pomysł, ażeby przez powałę domu, przez dach tego chorego wraz z łożem spuścić przed Jezusa. Ogromnie plastyczna scena, możemy sobie to wyobrazić. Malarze utrwalali to na płótnie. Rzeczywiście wydarzenie bardzo spektakularne i świadectwo wielkiej wiary tych ludzi, że Jezus jest w stanie mu pomóc. Być może wcześniej nosili go do różnych lekarzy, ale bezskutecznie. I w końcu przynoszą do Jezusa z tym przekonaniem, że sprzed Jego oblicza odejdzie zdrowy. I tak się stało. Ale Jezus, jak zwróciliśmy zapewne uwagę, najpierw odpuszcza mu grzechy, a słuchający go Żydzi oburzyli się. Jakżeż on może grzechy odpuszczać? To może czynić tylko sam Bóg. Nie wiedzieli, że właśnie mają przed sobą Syna Bożego. I że to, co przynosi Chrystus nam w darze, to nie uzdrowienie z chorób fizycznych, chociaż i takie nadzwyczajne łaski ludzie otrzymują, ale przede wszystkim uzdrowienie z choroby, wobec której człowiek jest całkowicie bezradny, z choroby wywołanej przez grzech, przez niewierność. Po to przyszedł na świat Chrystus, aby dać nam zbawienie, aby leczyć duszę, aby nie przedłużać życie o 2 czy 5 lat, ale dać życie wieczne. Spróbujmy pochylić się przez chwilę nad tymi wydarzeniami, które dzisiaj wspominamy, a które rozegrały się właśnie tutaj, w Drelowie. Wiecie pewnie znacznie więcej niż ja o samych wydarzeniach. Słyszeliście o nich nie raz, ale trzeba je przypominać. I jest po temu również dzisiaj okazja, a wiem, że też jest przygotowywana taka rekonstrukcja, taka inscenizacja, która w taki sposób bardzo okazały za parę miesięcy będzie chciała nam ukazać, jak to mogło wyglądać, żebyśmy to przeżyli, żebyśmy też łatwiej mogli dostać się do tego zasobu łask, do tego zasobu tradycji, w jaką wchodzimy my, potomkowie tamtych bohaterskich ludzi. Trzeba nam przypomnieć dzisiaj postać Szymona Pawluka z Drelowa, byłego żołnierza carskiej gwardii, wykazującego się niezwykłą roztropnością, niezwykłymi talentami organizatorskimi. To pod jego kierownictwem między innymi unici zbierali pieniądze na rzecz wiosek zubożonych, zniszczonych. Na długo przed tym, jak słowo Solidarność zrobi karierę. Dbał o przekazywanie informacji, wymianę doświadczeń, umacniał ducha, co było ogromnie potrzebne. Stał na czele delegacji unitów, która udała się do Warszawy, do namiestnika, a także do Petersburga, do samego cara. Wyprawa mogłaby służyć za kanwę dobrego, trzymającego w napięciu filmu sensacyjnego. Car Aleksander II, słysząc o niesprawiedliwości, okrucieństwie swoich urzędników i żołnierzy, o niedotrzymaniu własnego słowa, w zdenerwowaniu odprawił przybyszów do ministra spraw wewnętrznych, hrabiego Tołstoja, a ten powiedział: bądźcie sobie lutrami, kalwinami, mahometanami, czym chcecie, byle nie katolikami i nie unitami, bo na to rząd nie pozwoli. I rzeczywiście, unici musieli wyzbyć się nadziei na ustanie prześladowań. Przyszło tak zwane oczyszczanie obrzędów, oczywiście oczyszczanie z wpływów katolickich, rzymskich. Najpierw zostało postawione unitom żądanie oddania kluczy od miejscowego kościoła w Drelowie. Parafianie zawiadomili okoliczne wioski już przed wieczorem zaczęli się gromadzić ludzie z okolicy, tłumnie, jak na odpust. Około 1000 osób tu przybyło. Ale na władzach carskich nie zrobiło to wrażenia, nie zamierzały ustąpić. Sprowadziły 2 roty piechoty i 100 kozaków. Zaczęli wiązać ludzi powrozami, aby łatwiej można było ich pojedynczo oddzielać od reszty i usuwać, wyprowadzać. Kozacy przy tym nachajkami i kolbami karabinów bili ludzi. Aż w końcu padł rozkaz i pierwsze strzały, na początku na postrach. Ale ludzie nie zlękli się, upadli na kolana, obnażyli piersi, pokazując gotowość na śmierć. Rozległa się pieśń, kto się w opiekę odda Panu swemu. Od strzałów na miejscu zginęło 13 osób, a oprócz nich pobici, którzy zmarli po kilku dniach. Wydarzenia te zapisały chwalebną kartę historii naszych przodków unitów. Trzeba modlić się w rocznicę ich męczeństwa. Obchodzimy różne rocznice, chyba coraz więcej i nie zawsze te, które na to zasługują. Tak jak w indywidualnej historii odwołujemy się do początków, do chrztu, tak w zbiorowej pamięci sięgamy do wydarzeń kluczowych, które kształtowały oblicze naszej wspólnoty wiary. Jak w chrześcijaństwie sięgamy ciągle do zasobów mocy dostępnych w krzyżu Chrystusa, tak tu sięgamy do mocy zawartej w mężnym świadectwie i ofierze z życia, a jest co wspominać i do czego się odwoływać. Bo wydarzenia drelowskie poruszyły cały ówczesny unicki świat. Carscy oficerowie próbowali złamać ducha obrońców kościoła w Pratulinie, strasząc ich właśnie zajściami w Drelowie. Mamy dzisiaj okazję postawić sobie pytanie, dlaczego tak wielu ludzi ochrzczonych dziś nie ma nic wspólnego z Chrystusem, w tym sensie, że o Nim nie pamiętają, że się Nim nie zajmują, że się z Nim na co dzień nie liczą, że żyją po swojemu, a ci piękni, bohaterscy unici oddali za Chrystusa życie i to bez wahania. Świadomie, dobrowolnie. Co zostało zagubione po drodze? Jak ma wyglądać ta nowa ewangelizacja ogłoszona kiedyś przez błogosławionego Jana Pawła II, a teraz prowadzona przez obecnego papieża Franciszka? Na audiencji generalnej w ostatnią środę papież mówił, że Jezus nakazał uczniom po swoim zmartwychwstaniu: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Od tej chwili, podkreślił papież, uczniowie poszli chrzcić i aż do dziś istnieje łańcuch przekazywania wiary poprzez chrzest. A każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha. Papież mówi o odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, za obraz Boga i Kościoła przekazywany dzisiejszym ludziom. Chrześcijanin musi być człowiekiem wiary, człowiekiem związanym z Chrystusem, ale jednocześnie człowiekiem badającym otaczające go zjawiska, dostrzegającym zagrożenia. W niedawno wydanej adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium o radości Ewangelii papież pisze, że dzisiaj mamy do czynienia z nową formą władzy, bardzo często anonimowej, a polegającej na zarządzaniu informacjami. Rzeczywiście widzimy, jak wielki wpływ na kształtowanie świadomości ludzi mają media. Potrafią zrobić wrażenie, że jakaś bzdura jest ważna, ponieważ o niej mówią 100 razy dziennie. A naprawdę istotne pytania nie przebijają się, są blokowane, spychane, ośmieszane. A więc dzisiejszy tyran jest bardziej cwany, europejski, niż car z nachajką, karabinem i darmowym pobytem na Syberii. Módlmy się za siebie nawzajem o światło wiary i męstwo świadectwa, byśmy widzieli Chrystusa przebaczającego, jak w dzisiejszej Ewangelii, niosącego miłość i nadzieję, byśmy umieli też ukazywać Go naszym braciom, często bardzo zagubionym i poranionym, i byśmy na klęczkach i przy otwartym Piśmie Świętym uczyli się żyć, a nie przed telewizorem. Niech błogosławieni męczennicy z Pratulina, wspomagani przez waszych przodków, tych, którzy zginęli w Drelowie, wyproszą nam tę łaskę u Boga.